Piotr Jacen, witam Państwa w Radiu Gdańskie. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej człowiek, który był nieszczęśliwy w dzieciństwie, bo nie miał tornistra. Potem szczęście, gdy dorósł trochę, znalazł na okolicznych bazarach i stał się specjalistą od dni targowych. 1/11 szkła kontaktowego, znany z telewizji i ostatnio oklaskiwany w teatrze, także Marek Przybylik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zgadza się wszystko?
Tak, jestem raz w miesiącu gwiazdą teatru.
Szóste piętro.
Szóste piętro. Nie jest to reklama, bilety wyprzedane do końca roku.
Tak, czyli nie ma szans.
Nie ma szans.
Mhm. Ale szanse są za to, żeby od czasu do czasu pana w Gdyni spotkać, tak regularnie, raz w roku.
Raz w roku przyjeżdżam tutaj na bardzo miłą imprezę, bo imprezę propagującą czytelnictwo. Nadmorski plener czytelniczy właśnie. I bardzo lubię, to są moje 3 dni nad morzem.
Tak, 3 dni, jak już się dowiedziałem, z 6 w ogóle, jakie Marek Przybylik poświęca na polskie morze. Nie za wiele.
Nie za wiele, ale były lata, w których poświęcałem na polskie morze dużo więcej, bo czasem 3-4 tygodnie tyle, tylko że nie stawałem na lądzie, tylko wypływałem stąd.
Bo pan jest wilk morski.
Byłem. Teraz jestem hiena wyleniała, hiena morska.
A jak to było z tym morzem?
A zawsze lubię, dużo czytałem. Borchardt był moim ulubionym autorem, Meissner, Borchardt. Mhm. Taka trylogia o korsarzu pływającym pod banderą Złotej Łani.
To pan tam sobie pod tą Częstochową, bo tam pan się
ja
urodził.
Ja to pod Częstochową patrzyłem sobie na Jasną Górę i Hutę Bieruta i tak sobie czytałem o morzu, aż spotkałem tego przyjaciela, który mnie wciągnął w żeglarstwo, ale morskie. Mhm. Czyli na
pojeździerach... Tak, przytupem od razu.
Tak.
Nie jakieś takie półśrodki.
Nie. Ja jestem leniwy z natury i bardzo mi odpowiada takie pływanie, gdzie rano po śniadaniu kapitan mówi, no panowie, to co, pod wieczór zmienimy hals. I to jest przyjemne.
I to dlatego.
No powiedzmy
akurat
sobie.
Ja, bo właśnie pan takie mity wokół siebie tworzy, bo jak kiedyś pana zapytano, dlaczego pan do szkła trafił kontaktowego, bo najbliżej mieszka. To nieprawda oczywiście.
Nie widzę żadnego innego uzasadnienia.
Znaczy nie widzę żadnego bliżej mieszkającego, chyba że Sianecki.
Sianecki przeprowadził i pobił mnie w tej odległości.
Po zazdrościu.
Tak, wprowadził się po prostu do studia.
No tak, to prawda, nieomal. No dobra, ale to zanim do tego szkła dojdziemy, to ja jeszcze przy morzu i Gdyni bym chciał się zatrzymać, bo kiedy pan trafił do Gdyni po raz pierwszy? Pamięta to pan?
Do Gdyni w 1958 roku.
Co wtedy było?
Wtedy moja mama pojechała odwiedzić swoich rodziców w Stanach Zjednoczonych, popłynęła. Mhm. I wypłynęła oczywiście batorem, bo nic innego nie latało, nie jeździło z Polski.
Ile się płynęło do Stanów?
Prawie 2 tygodnie. Prawie 2 tygodnie to był piękny rejs. Do dzisiaj trzymam jako relikwie różne pamiątki z tego. Mhm. Mama już nie żyje, ale kartę menu albo kartę listę pasażerów. I tak dalej. Mhm. To był wspaniały statek. Natomiast w zeszłym roku po raz pierwszy wszedłem do odnowionego, dawnego dworca morskiego.
Tak, czyli do Muzeum Emigracji.
I pierwszy raz zobaczyłem ten budynek pusty, bo tam było nas kilkanaście osób w holu, a wtedy jak byłem, odprowadzałem mamę na wyjeżdżającą do Ameryki.
To się kłębiło.
Jak się wtedy mówiło? Kłębiło się, to była zbita, spocona, przestraszona masa ludzi. Jedni bali się podróży, ale wszyscy bali się celników i iwopistów.
Tak, bo to masa ludzi i masa przedmiotów.
Bo wyjazd taki do Ameryki, jak się wyjeżdżało, to jedni wyjeżdżali na stałe, inni wyjeżdżali w odwiedziny, tak jak moja mama. A żeby wyjechać w odwiedziny, trzeba było wziąć prezenty dla całej rodziny. Jeśli miała się całą rodzinę, no to nie było tak, że walizka. Mhm. To nie było 2 walizki. To były kufry, walizy, toboły, etc. To jak I wszystko trzeba było otworzyć, była tam taka duża hala. W tej hali były takie lady stalą obite, wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, tak obite blachą. I po tej blasze trzeba było to wszystko przesunąć i celnik był królem życia. Jak nakazał coś rozpakować, to nawet jeżeli tam nie było nic do odslenia, to zapakowanie tego z powrotem było już koszmarnym zadaniem.
To nie żal panu było, że tylko mama płynęła?
Ja miałem popłynąć, ale niestety moja mama była nauczycielką, a w trakcie starań cena biletów wzrosła, co spowodowało to, że nie zobaczyłem Ameryki wtedy. Natomiast to nie była taka operacja typu odprawa celna, odprawa paszportowa i tak dalej, bo właśnie już samo staranie to, żeby mieć co odprawić i co pokazać władzom paszportowym, czy zdobycie paszportu, zdobycie wiz było bardzo trudnym zadaniem. Ale potem jeszcze cała ceremonia odbicia, pożegnania. Naprawdę była orkiestra Denta, która
naprawdę?
Grała. Tak. Grała hymn, grała Góralu, czy ci nie żal.
I to łez było dużo, co?
To naprawdę było, to była naprawdę ceremonia wzruszająca. Zwłaszcza, że tam na górze płakali, ci na dole płakali, niektórzy nie wiedzieli, czy się jeszcze kiedykolwiek zobaczą. Także, a byłem wielokrotnie, dlatego, że moja mama pływała, chyba dwa razy płynęła. Moja ciotka, mój wuj, czyli mamy brat, odpływał stamtąd na zawsze. Także i nie było wiadomo, kiedy się zobaczymy, czy się zobaczymy jeszcze.
No tak, a mama płynęła do Ameryki w odwiedziny do swojej mamy, czyli babcia
tak.
Musiała też
Ale mojej babci udało się wypłynąć, bo to jest bardzo skomplikowana historia rodzinna. W każdym razie moja babcia zdążyła połączyć się ze swoim mężem, czyli moim dziadkiem, który ostatni raz był w Polsce w 1929 roku. I babcia miała do niego dojechać i tak się składało, że dopiero w 1949 roku ostatnim batorem, bo potem już batory przez wiele lat nie pływał, udało jej się tym ostatnim batorem dopłynąć do Nowego Jorku.
Właśnie z Gdyni.
Właśnie z Gdyni. No także pan mam rodzinne kontakty gdyńskie.
No bardzo, no taka karta, że ach.
Tak, tak.
Idealny gość do Gdyni.
No i teraz trzy razy w roku. Trzy dni w roku.
Trzy dni w roku. A co pan tak reglamentuje sobie te dni? Wystarczy.
Dni, wystarczy, tak. Nie, mam tutaj bardzo dużo spotkań z bardzo miłymi ludźmi, i z którymi się znam dobrze, bo oni mnie znają z telewizji, a ja ich znam z tego, że się mówią dzień dobry.
To
ale są mili i przyjemni i czasem podpisuję książkę, bo z tych moich, jak pan powiedział, opisaniu o targach,
tak, o dniach targowych,
wyszła przypadkowo historia upadku PRL-u.
Tak, mam tę książkę, to było tak.
Tak, a ona się teraz trochę inaczej nazywa.
A jak się
tak mówi? Się kończył PRL. Aha. Dlatego, że to rzeczywiście, to jest takie dziennikarskie szczęście, zjawisko, którego pan pewnie też doświadczył, że musimy czasem być w tym samym, w jakimś czasie coś gdzieś wpaść na jakiś pomysł. No i przypadkowo w 1981 roku zacząłem pisać Dni Targowe, taki felieton, który się wtedy cieszył jakimś tam... Zauważany był w życiu Warszawy, które było głównym pismem warszawskim i często ogólnokrajowym. I pisałem to przez 10 lat. Zacząłem tuż przed stanem wojennym, skończyłem tuż po upadku PRL-u i zrobiła się kronika rzeczywiście, ale z punktu widzenia nie polityki, tylko z punktu widzenia człowieka. Zakupy, życie codzienne.
Były felietony, ale one, tak jak sobie je przejrzałem, to wyobrażam sobie, że one wtedy pełniły funkcję także często czysto informacyjną.
One były, tutaj w tej książce odrzuciliśmy taką czystą informację, bo kogo dzisiaj interesuje, ile kosztuje pietruszkę,
co za ile i gdzie.
Sporo z tego zostaje, bo to taki był nastrój, ale z tego, ile kosztuje marchew, pietruszka, schab, jaja i tak dalej, to jest dzisiaj takie banalne, że nikogo by to nie interesowało.
No ale tak, ale to był zapis czasów i pewnej takiej czasami ewolucji, czasami rewolucji tego, co się na tym bazarze i w życiu ludzi działo.
No więc z tego wyboru, który się znalazł w książce, który teraz, bo pan ma książkę pierwsze jej wydanie, a teraz jest już wydanie trzecie, które już sam, bo stworzyłem wydawnictwo i sam sobie wydaję, tak jak rzetelny grafoman. Sam napisał, sam wydaje i sam czyta.
I zarabia.
No jak sam czyta, to nie zarabia. Nie. Myślę, że książka jest, była potrzebna, bo gdzieś koło 20 tysięcy się sprzedało, także to znaczy, że ludzie chcą zobaczyć, jak to jest. To jest książka skłaniająca do optymizmu.
Bo jeżeli ktoś, że było gorzej.
Bo jak ktoś dzisiaj zaczyna narzekać, jak tu jest, to ja mu polecam właśnie przejrzenie tej książki.
Od razu mu lepiej.
To od razu mu się poprawi. Mhm.
Ja mówię, że to miało walor informacyjny wtedy. To zresztą ma swoje odbicie też w niektórych felietonach, bo tam jest taki felieton pod tytułem, no, pionierskim właściwie tytułem, to zanim TVN wymyślił listy do M, to pan ma taki felieton List z M, a to był list z Mińska Mazowieckiego, zdaje się. Oni tam strasznie narzekali na to, że
no
pan jakoś
ja
za bardzo zachwalił chyba tamtejszy rynek i coś się zadziało wtedy.
Ja właściwie to akurat Mińsk był do Mińska, z Mińska do mnie parę razy napisano, dlatego że...
Tam groźby były.
Tak, a żeby cię i tak dalej.
Tak, ty, tak. Taki. Jak cię znajdą, to cię obiją.
Dlatego, że Mińsk z tych miast, po których ja jeździłem, a co tydzień byłem w jednym lub dwóch miastach, miasteczkach dookoła Warszawy w bliższym lub większym promieniu, no jeżeli Paryż jest miasteczkiem, to też tam byłem, czy Budapeszt. Czy
no tego. Więc właśnie, bo to te bazary to pan zaliczał nie tylko najbardziej okoliczne, ale
no
też
bo takie,
światowy
takie
człowiek
życie dziennikarskie,
był.
Bo tak mi się udało. Mhm. Natomiast Mińsk miał najlepsze połączenie kolejowe. Jak ja pisałem, że w Mińsku schab jest po 20 zł, czy 20, po ileś tam set złotych, tysięcy złotych, bo to różnie było, a w Warszawie dużo drożej, to ludzie wsiadali w pociąg i jechali tam. W związku z tym ceny w Mińsku rosły.
Tak, i w Mińsku się wkurzali.
I Mińsk obarczał mnie odpowiedzialnością za wzrost
cen.
Tak, więc byłem takim moderatorem
demiurg.
Celnym.
Tak,
demiurg od schabowego i rąbanki.
Mhm. I od Cielęciny, od baby z Cielęciną, bo to taka figura nie retoryczna, ale
z dzisiejszego feministycznego punktu widzenia ona może byłaby naganna, ale mogę panu powiedzieć, że była baba z Cielęciną rodzaju męskiego też.
Tak.
Chodziły takie baby z Cielęciną jako chłopy. Ale co to było chłop z Cielęciną? Nie, baba z Cielęciną.
Z Cielęciną to brzmi.
Tak.
I funkcje
no, takie mieliśmy egzotyczne czasy i dlatego może ja jestem optymistą, bo już dobrze pamiętam to, co wtedy było. W związku z tym cieszę się jak dziecko z tego, co jest teraz.
A to jak to się stało, że pan, który jak się okazało ma tak lekkie pióro, to wcale nie poszedł na studia jakieś takie w tym kierunku, tylko na geografię.
No bo geografia była pięknym kierunkiem studiów. To było najpiękniejszy mój okres życia, to była właśnie studia geograficzne, które w związku z tym, może to jest jakieś usprawiedliwienie, które ciągnąłem bardzo długo.
Tak się podobało.
Zacząłem
tuż
po maturze jako 17-letni chłopak, a skończyłem jako 20-paroletni mężczyzna.
Długi student.
Bo to są naprawdę, były naprawdę bardzo ciekawe studia. Nie wiem jak teraz, bo teraz nie przyszłoby mi do głowy studiować.
Ale po co pan poszedł? Bo co, bo się pan tak zaczytywał w tym Borchardzie i chciało się panu świata.
Między innymi. Tak? Wtedy dla chłopaka takiego, którego interesował świat, to był Arkady Fiedler. Był Robinson Crusoe. Był właśnie Meissner, Fiedler. To były takie marzenia o tego. W pustyni, w puszczy jeszcze wtedy dało się czytać. Teraz już podobno się nie daje.
Tak,
panu się już nie dało, tak?
Znaczy, mnie było trudno, ale po moich dzieciach widzę, że to...
Tak, ja też widzę po moich dzieciach. W ogóle Sienkiewicz mało schodzi. Ale ja, proszę pana, i Curwood, i London, i takie inne. No, byłem człowiekiem...
A pan ze szkoły Sienkiewicza przecież, tak? Imieniu?
I to liceum Sienkiewicza kończyłem. To tak mojego patrona chyba poobrażałem niechcąco, co?
No właśnie, tak.
Natomiast...
Dlatego reaguję.
Natomiast moja lektura, nie wiem jak teraz, czy teraz w ogóle się takie czyta, ja potrafiłem przeczytać w ciągu jednej choroby wszystkie dzieła Londona.
No to chyba się nie choruje się na to już teraz.
To jest dobrych 10 czy 12 tomów, ale świetny. Także cała Arktyka, podróże, no i Indianie. Oczywiście Majtek był taki... taki bardzo dziecięcy, ale potem już te wszystkie książki poważniejsze to było. Wtedy się czytało. Rozbudzało to fantazję. I dlatego poszedłem na geografię, bo geografia mi towarzyszyła od dzieciństwa, bo moja mama uczyła geografii też.
Mm-hmm. No tak, to skoro już jesteśmy przy mamie, która uczyła, to musimy rozwikłać zagadkę nieszczęśliwego dzieciństwa bez tornistra, bo to jest dzieciństwo...
U mnie we wsi mówiło się rańca. No. Bez rańca.
Bez rańca.
Tak. Mm-hmm. A trochę dalej, parę kilometrów ode mnie, już się nie mówiło raniec ani tornister, tylko pukeltasza. Ja po prostu urodziłem się w szkole. Mm-hmm. Tak jak tam napisałem w swoim życiorysie, urodziłem w szkole przy lampie naftowej, czyli jestem dzieckiem i całkiem poważnie mówię, urodziłem się w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. To już jest... No. Tak jak o jakichś tam dawnych czasach, tak właściwie można mówić o Zawiszy Czarnym, Kościuszce i tym.
No dobra.
Ale jeszcze nie cuchnę starzyzną.
No żwawy to jest człowiek, no.
Tak.
No pewnie.
Wszedłem tutaj na piechotę.
Właśnie, bez zadyszki nawet jakiejś specjalnej.
Staram się.
Chyba, że tam gdzieś w rękach, na stronie. A pan się obok Aleksandrii urodził.
Tak.
Pierwszej czy drugiej? I pierwszej, i drugiej.
Cztery Aleksandrii są.
Serio?
Cztery są. A skąd pan wie, gdzie jest Aleksandria?
No jakoś tak, jak w te konopiska tam zajrzałem, to jakoś mi wyskoczyło, że Aleksandria jest obok i mi się to spodobało.
Jest Aleksandria. Aleksandria na cześć cesarza Aleksandra I. Bo tam...
Ale brzmi nieźle.
No właśnie.
Między konopiskami, lepiej niż konopiska nawet.
Między konopiskami a Aleksandrią były tereny kopalniane i na tych kopalnianych terenach, które były pokryte odpadami z wydobywania rudy żelaza, została stworzone najlepsze w Polsce pole golfowe. Także wie pan, to moja wieś nie byle co. Najlepsze w Polsce pole golfowe jest właśnie w konopiskach.
Nie w kij golfowy dmuchał.
O! Albo w dwa.
Konopiska, Poznaj z bliska. Wie pan, że takie hasło jest z tej gminy? Pan?
Tak, słyszałem. Od czasu do czasu bywam w konopiskach, bardzo rzadko, ale bywam, bo tam mam jeszcze nieco znajomych, już jakby byli coraz mniej. Ale czasami wójt mnie zaprasza, żebym tam pokazał
się. A kojarzy pan herb konopisk?
Wie pan co, to jest wieś.
Nie, ale bo on ma herb.
Ma herb. Ponieważ wsi zazwyczaj nie mają herbów.
Chciałem, żeby pan wytłumaczy, co na tym herbie jest, bo ja tam nie do końca rozróżniam jeden z elementów.
Nie zapamiętałem wszystkiego.
No dobra.
Wie pan, mogę panu powiedzieć, że to jest bardzo stara wieś. Nie wiem, czy tutaj jest, no akurat tutaj jest trochę starych miast, ale konopiska mają ponad 600 lat. O konopiskach pisał Jan Długosz, także to nie ma co się podśmiewać takiej wsi. Proszę pana, mieliśmy tylko pretensje, wracamy do Sienkiewicza, że w potopie, jak się kończy oblężenie Jasnej Góry, to do bram klasztoru pukają chłopi z Dźbowa, a nie z Konopisk.
A to sąsiednie.
A to jest taki konkurencyjna wieś, której żeśmy nie za bardzo lubili.
No ale oni chyba was też nie lubili, bo tak. Jak wyczytałem, to Konopiska powstały z tego, że się zabrało trochę z tamtej gminy, chyba.
Przy podziale administracyjnym ale my w Konopiskach jesteśmy przekonani, że my jesteśmy wsią starszą niż Dźbów, bo Długosz o wsi Konopiska nie pisał, natomiast o wsi Dźbów nie pisał, a o Konopiskach pisał, a poza tym stąd się wywodziła moja niechęć taka chwilowa, bo bardzo lubię Czechy, ale Iży z Podechrad napadł na Konopiska i spalił zamek, proszę pana, w Konopiskach.
My w Konopiskach, jak to brzmi? Dobra, my jesteśmy w Gdyni Głównej Osobistej, wracamy po przerwie. Wrócimy do takiej wizyty pańskiej i nie tylko pańskiej. W okolicach sierpnia 2014 roku. Z Grzegorzem wtedy byliście. Wrócimy po przerwie.
Tak, byliśmy.
Po przerwie.
Tak, no to dobrze.
No to dobrze, to do usłyszenia za chwilę. Gdynia Główna Osobista, Marek Przybylik z bardzo gdyńską kartą, to już słyszeliśmy, ale my w Konopiskach, to na tym skończyliśmy.
Tak, ale przenosimy się ze Śródlądzia, tak? Z powrotem nad morze.
Tak, nad morze, bo wspominamy Wspominamy 2014 rok, dlatego chciałbym, żebyśmy wspominali, bo dokładnie na tym miejscu, gdzie pan teraz siedzi, to wtedy usiadł Grzegorz Niecugow, bo on był moim gościem w Gdyni Głównej Osobistej, a był dlatego, że wy przyjechaliście do Gdyni ze szkłem kontaktowym.
Tak, i to było bardzo, bardzo ciekawe szkło. Piękne szkło, mówię o wystroju, w jakim, czy lokalizacji, w której żeśmy
grali. Dekoracje mieliście naturalne w postaci Daru Pomorza.
Tylko Daru Pomorza, ale kabiny. Kabiny kapitańskiej. To było tak pięknie eksponowane, cudowne. I to zresztą ja mam bardzo duży sentyment do Daru Pomorza i z racji lektury i zainteresowań żeglarskich to było dla mnie takie występ w świątyni. Tu kabina pierwszego oficera Karola Borcharda, tu kabina kapitana Maciejewicza, czy Stankiewicza, już mi się wszystko zaczyna kręcić, to znaczy jestem wystarczająco stary chyba tego.
Znaczy kapitan, no.
Znaczy kapitan i to wszystkie te pamiątki, które tam są, no to naprawdę no, czy jest coś pięknego nad taką kabinę kapitańską?
Przy okazji waszej wizyty na Darze Pomorza, to się okazało, że ten Dar Pomorza wieczorami to jest skryty raczej w mroku i wyście go wtedy oświetlili bardzo ładnie, co zresztą mu zostało do teraz, bo nagle się w Gdyni zorientowali, że jak oświetlony jest Dar Pomorza, to
pięknie wygląda.
To fajnie.
Dar Pomorza wygląda pięknie, bardzo mnie się ucieszyła deklaracja, bodajże premier obiecał, że Dar Pomorza stanie przy skwerze Kościuszki jako muzeum. No. Wśród ostatnich obietnic premiera.
No ale stoi, no to po co? Ale co, żeby go wyciągnąć?
Nie wiem. To jest tajemnicza obietnica, no ale jest taka obietnica.
Ona już jest spełniona w takim razie. To nie ma nic lepszego niż składać obietnice już spełnione.
To premier ma na plusie.
No, to nieźle. Premier plus. No dobrze, z Grzegorzem wtedy byliście. Kiedy wy się z Grzegorzem poznaliście? Tak...
Oj, to długo by... Ja przed laty od czasu do czasu przychodziłem do radia, do trzeciego programu i tam brałem udział w jakichś audycjach ekonomicznych i na korytarzu spotkałem pana Niecugowa.
Pan.
Ale to nie było takie sztywne, więc ponieważ ja byłem już po mojej wymarzonej podróży na Bornholm, bo wtedy można już było pływać na Bornholm, poradziłem mu, żeby jak ma, szuka miejsca, gdzie może sobie pobyć w ciekawej okolicy, to żeby pojechał na Bornholm i on tam pojechał. Ciekawostką było to, że pojechał tam, zamieszkał na kempingu, który mu poradziłem. I po dwóch dniach zauważył, że zginął mu aparat fotograficzny. Szukali z synem. Szukali, nie znaleźli. I zameldowali na policji, że zginął. Że miejscowy. Ktoś ich ukradł miejscowych. No i policja bardzo się zdziwiła, bo od kilkunastu lat nikt jeszcze nie zgłosił tam żadnej kradzieży.
No, a jest jakiś ciąg dalszy tej historii?
Ciąg dalszy jest taki, że w końcu trzeba było wrócić do kraju. Jak zaczęli pakować namiot, to okazało się, że pod namiotem leży. Pojechali na policję, zawiadomili policję, że...
Pokornie przepraszają.
Żeby się nie przejmowali.
Że tak statystyki nie urosły.
Tak, że statystyki nie muszą się popsuć. No i potem po paru latach zadzwonił do mnie telefon, przedstawił się Grzegorz Niecugow i zapytał się, czy nie wpadłbym do niego na chwilkę. Wpadłem i tak zostało.
Ale to już pan wszedł w szkło, które jakoś tam funkcjonowało, tak?
Nie. Ja byłem w pierwotnym składzie, a nie wszedłem, nie występowałem od samego początku, tylko po dwóch tygodniach.
No bo?
Dlatego, bo byłem na nartach.
No sorry.
To przecież nie.
Są rzeczy ważne.
Są rzeczy ważne i ważniejsze. No tak, więc ja byłem na nartach, szkło wystartowało, a ja po dwóch tygodniach się pojawiłem w szkle.
I dopiero po 13 latach pan sobie wyrobił kartę wstępu do TVN-u, tak?
Mi wyrobiono. Ja się...
A, czyli to nie jest tak, że to pan czekał po prostu, tak? Czy...
Nie, no,
a nie zabiegał?
Nie miałem powodu, żeby... No, wchodziłem i tak, i wchodziłem i nadal od czasu do czasu wchodzę, bo karty zapominam. Mam awersję do pokazywania wszelkich legitymacji. Może pan wierzyć czy nie wierzyć, ale od 72 roku, jak zacząłem pracę jako dziennikarz, nie pokazywałem nikomu nigdzie swojej legitymacji prasowej. Mhm. Chociaż miałem. Przepraszam, pokazywałem. W muzeach we Francji.
Żeby za darmożkę wejść.
Żeby wejść, skorzystając z prawa, jakie panuje we Francji, że dziennikarze nie płacą za muzea. Mhm.
No to, tak, to ja zapłaciłem.
No więc właśnie, a w Polsce starałem się nie pokazywać i nie pokazywałem, co wcale nie utrudniało mi wchodzenia tam, gdzie chciałem wchodzić.
Mm-hmm. No okej, okay, to taki przepis na życie.
A po co takie dokumenty komukolwiek pokazywać?
A wy się z Grzegorzem jakoś tak bliżej?
Myślę, żeśmy się zaprzyjaźnili. Mhm. Mam nadzieję, że nasze relacje były relacjami przyjacielskimi. W każdym razie jeździłem przez parę lat, byłem właściwie jedynym, który jeździł na wyjazdy szkła kontaktowego poza Warszawę. Mhm. Mieliśmy też kontakty osobiste. Czasem żeśmy u siebie bywali, czasem żeśmy prowadzili rozmowy o życiu. Ja byłem jego wydawcą, wydałem jego 3 książki. Właściwie mogę powiedzieć, że wpadłem w wydawanie książek przez niego, dlatego że kiedyś Grzegorz wszedł do tego pomieszczenia, gdzie tam nas pozbawiają blasku i powiedział, wiesz, zadzwoniła do mnie Magda Jatoń i powiedziała, że chciałaby, żebym napisał scenariusz takiej sztuki jakiejś na jubileusz programu trzeciego. A ja mówię, to nie będziesz przecież pisał scenariusza, bo to jest trudna sprawa. Ty napisz książkę. Mhm. Ty napisz książkę, ja ci tę książkę wydam. Ja ci tę książkę wydam, a Wojtek Zimiński, który jest scenarzystą zawodowym,
na podstawie
tego napisze i to będzie dużo szybciej. Po co się będziesz męczył nad czymś, czego nie potrafisz, a książki Grzegorz już miał którąś książkę wydaną. No i wydałem Trójkę do potęgi, to była pierwsza książka, którą wydałem. Potem go namówiłem, że mu wydam inny punkt widzenia, wybrane wywiady, bardzo ciekawe. Naprawdę to był najlepszy cykl wywiadów, jakie ja znam.
Wiem, bo oglądałem.
No więc właśnie, a potem umówiliśmy się na drugie wydanie drugiej części, czy dalszego ciągu tego. I jak Grzegorz się tak gorzej czuł, to starałem się, żeby on to dostał, żeby się lepiej poczuł i może mu to coś pomoże. Niestety nie zdążyłem i wydałem drugą część innego punktu widzenia już po odejściu. Ale budził on mój respekt i podziw, bo respekt dlatego, że on życie traktował poważnie, chociaż był człowiekiem bardzo dowcipnym, ale budził mój respekt tym, że traktował bardzo poważnie ten zawód. Był zawodowcem, ale takim na serio, takim dziennikarzem, których, jakby tu nie obrazić nikogo, bardzo rzadko już się spotyka ludzi z takim poważnym podejściem do naszego zawodu.
A jednocześnie miał w sobie tyle lekkości, że się wydawało, że to mu bardzo lekko przychodzi, że to czasami właściwie tak spod palca. Ale pod tym palcem tak, trzeba coś było mieć.
On miał, po pierwsze miał bardzo dobre studia za sobą, bo miał filozofię studiował i to dobrze. Dobrze w takim dobrym znaczeniu. Po prostu był dobrym. Po drugie miał dar. Być może to były geny, dlatego że pochodził z rodziny dziennikarskiej. Był bardzo inteligentny, bardzo dobrze przygotowany, ale przez życie. Nie tylko przez lektury liczne i przez doświadczenie, ale miał w sobie mądrość życiową, co mu pozwalało rozmawiać z ludźmi właśnie w cyklu Inny Punkt Widzenia na przeróżne tematy i jak potem rozmawiałem z ludźmi, z którymi on rozmawiał, byli uniesieni tym, że mogą po pierwsze powiedzieć to, co wiedzą, że ktoś nie pogania.
Ktoś ich słucha, prawda?
Ktoś ich słucha, nie pogania i wie, o czym mówi, a do tego zadaje pytania takie, które świadczyły o tym, że on dużo wie i chce się dowiedzieć. To znaczy, nie były to pytania, w których rozmówca chce pokazać, jak dużo umie, tylko rozmówca chce pokazać, że chce wiedzieć. A rozmawiał z ludźmi różnych zawodów. Naukowców, aktorów, biznesmenów międzynarodowych, księży, profesorów, przeróżne. Były to rozmowy. Najdziwniejsze to jest to, że to nie był program dla telewizji komercyjnej, jaką jest TVN24, bo był to program, który bardzo by się nadawał do programu publicznego, czyli takiego misyjnego. Natomiast zadziwiające jest to, i to dobrze świadczy o publice naszej stacji, że mimo to, że program został przeniesiony, nadawany był w najgorszej możliwej według wszelkich analityków porze, czyli
późno.
W pół do 12 w niedzielę do w pół do pierwszej w poniedziałek. A mimo to miał 250 tysięcy widzów, to jest o tej porze to jest rekord.
Znaczy miał wiernych widzów, tak jak Grzegorz miał wiernych widzów.
Tak. A ponieważ ja jeździłem z nim bardzo dużo po kraju i czasem mieliśmy spotkania z widzami i czytelnikami, to mogę państwu powiedzieć, że zdumiewało mnie, jak było na te spotkania, przychodziło ilu ludzi, którzy deklarowało się jako maniakalnych oglądaczy tych programów, które były programami trudnymi. To nie były takie rozmowy, tam nie było celebrytów, nie było takie, mówię, to były czasem podstawowe pytania o sensie życia, o kosmologii, o przeróżnych sprawach i okazuje się, że to jest ludziom potrzebne.
No i Grzegorz też był potrzebny. Powiem szczerze, znaczy nam, dziennikarzom, no, źle używam tej liczby mnogiej, bo ja tak naprawdę o sobie chcę powiedzieć, znaczy mi Grzegorza bardzo brakuje. Znaczy są takie momenty antenowe, kiedy naprawdę jego umiejętności takiej opinii często pod prąd, ale nie po to, żeby koniecznie błysnąć tym, że umiem pod prąd, tylko takiego myślenia, które otwiera, potrafi otworzyć oczy na inną perspektywę, na ten inny punkt widzenia właśnie. To tego mi naprawdę bardzo często brakuje.
Bo to był profesjonalista, czyli i to jak teraz często się używa takiego przymiotnika, to był zawodowy, dobry dziennikarz. On mi kiedyś opowiadał, jak tam zaczynałem się chodzić do szkła kontaktowego, opowiadał mi o stacji, mówi, wiesz, tutaj jest, to jest. A ja zwykle tam jestem późnym wieczorem, kiedy ludzi jest niewielu, a teraz już trochę jest, ale wtedy jeszcze było niewielu ludzi, tam się kręciło parę osób. Ale mówię, to żeśmy stworzyli taką stację na specjalne wydarzenia, że jeżeli by się coś stało, to my będziemy, jesteśmy w stanie
zareagować i o tym opowiedzieć.
I ja o tym pamiętałem, ale ciągle widzę tak mało ludzi. I kiedyś mieliśmy, zaczynamy szkło z Grzegorzem i mamy już do wyjścia i Grzegorz dostaje SMS-a, mówi, słuchaj, Ryszard Kapuściński zmarł, mam taką wiadomość, ale to trzeba było potwierdzić jeszcze. I tak żeśmy weszli do studia, przez 5 minut żeśmy tam rozmawiali według to zwykle i on dostaje przez słuchawkę informację, że wiadomość potwierdzona. I tak się złożyło, nie powiem słowo szczęśliwie, w tym wypadku nie jest najlepsze, ale tak się złożyło, że ja byłem, znałem Ryszarda Kapuścińskiego, byłem, nawet miałem zaszczyt być nim po imieniu. Grzegorz też go znał, bo prowadził z nim parę wywiadów. I w ciągu paru minut porzuciliśmy program Szkło Kontaktowe i zaczęliśmy prowadzić program o Ryszardzie Kapuścińskim. Gdzieś nagle zaczął się, tak ja widzę przez szybę, zaczyna się ruch. Zaczęło się pojawiać trochę więcej ludzi. My to prowadzimy, wspominamy, pojawia się ktoś, kto przyniósł, kto wcisnął guzik z wywiadem, który Kasia Kolenda zrobiła z nim. Potem się pojawia kolejny wywiad, pojawiają się goście. Nagle patrzę, a w studio po tych pomieszczeniach kręci się masa ludzi, którzy przyjechała, jedni przyjechali dlatego, że uważali, że są potrzebni i tak dalej. I tam ja wtedy zobaczyłem,
o co chodzi?
Poczułem, nawet tak, ale poczułem, bo ja przeżyłem kilka takich mobilizacji dziennikarskich w życiu i nagle poczułem, że jestem w prawdziwej redakcji, gdzie to rzeczywiście działa. Nie tylko znam takie retoryczne, że ten stan uśpienia, który się na co dzień wisi, jest tylko stanem uśpienia. Jak przychodzi coś, co naprawdę wymaga mobilizacji, pojawienia się większej liczby ludzi, to się sprawdza.
No to my tak mamy.
No właśnie.
No tylko, że Grzegorz do nas nie dojedzie.
I Grzegorz był, ale Grzegorz był nie tylko twórcą tego, dlatego, że on został tam po to przyszedł, żeby to stworzyć i miał tą satysfakcję. Naprawdę był dumny. Ja przyprowadzałem od czasu do czasu swoich studentów do stacji, żeby popatrzyli, jak wygląda nowoczesna stacja telewizyjna. Jak on opowiadał o niej bardzo profesjonalnie i tak z pełną znajomością rzeczy nie tylko polskich, ale i światowych, to widać było, oprócz tego, że mówi o stacji, że mówi z dumą. On uważał TVN24 za swoje dziecko, bo dużo się przyłożył do tego, żeby nadać charakter taki, jaki jest.
No, tośmy się trochę poczuli osieroceni rok temu, bo to mniej więcej w tym czasie już
no już niestety
działo.
Rok.
Tak, już rok. To dzięki za to wspomnienie, bo na te wspomnienia grzegorzowe to ja też się z panem umawiałem.
No właśnie, tak brakuje nam Grzegorza, bo przeżyłem także w Gdyni z nim dużo fajnych chwil.
Marek Przybylik, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A o Grzegorzu proszę sobie czasami pomyśleć i nie namawiam do minuty ciszy, Boże broń, bo cisza to... 5 minut to jest za mało, a cisza to nie było w jego stylu.
Nie, nie. Natomiast można jeszcze wejść na stronę TVN24 czy inny punkt widzenia. Podejrzewam, jeszcze można znaleźć inne punkty widzenia.
Można i nawet na naszej antenie. Nie wiem, czy jeszcze są, ale wracaliśmy do tych rozmów dość regularnie.
Jeszcze jest parę książek, już się skończą te książki, ale są też jeszcze książki.
No to wydawca mówił, Marek Przybylik. To dzięki. Dobrego piątku.